Jeśli staramy się, żeby wszystko dookoła nas było w miarę przyzwoite, było w miarę doskonałe, na tyle, na ile człowiek może sobie to wszystko stworzyć dookoła, to powinniśmy też zadbać o komfort życia naszego duchowego, ażeby w tej sferze naszego życia, kochani, była naprawdę pełnia. Aby życie nasze duchowe było naprawdę na najwyższym poziomie. Było w zasadzie życiem, które się może spodobać Bogu. A co może się spodobać Bogu? No tylko świętość, doskonałość, precyzja pod każdym względem, prawda? Ale żeby to wszystko stawało się w nas właśnie takim, żeby to się kształtowało w nas, tak byśmy się Bogu naszemu wszechmogącemu podobali, powinniśmy przeczytać w zasadzie w tej chwili dwa fragmenty Słowa Bożego. Jeden ze Starego Testamentu, jeden z Nowego. Może najpierw ten z Nowego Testamentu przeczytajmy. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Pierwszy rozdział 3 wersetu i z 2 rozdziału 13 pierwszych wersetów przeczytamy. 1289 strona, 1289. I Słowo Boże mówi tak: dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wyzwolił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. A teraz, objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, gorliwie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da Ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych, jest z rodu Dawidowego według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z chwałą wiekuistą. Prawdziwa to mowa. Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy, On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. I ze Starego Testamentu przeczytamy z pierwszej księgi Kronik, 17 rozdział. To jest 456 strona. 456. To jest przymierze zawarte przez Boga z Dawidem. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela, aż do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. Czy kiedykolwiek wędrując całym Izraelem przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, w te słowa: dlaczego nie zbudowaliście mi świątyni z drzewa cedrowego? Teraz wtedy tak mu powiedz słudze memu Dawidowi: tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś, i wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed twego oblicza, i czynię cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. Wyznaczę też miejsce ludowi mojemu Izraelowi i zaszczepię go, i będzie tam bezpiecznie mieszkał. I nie będzie już niepokojony, i nie będą go już gnębić nikczemnicy jak poprzednio. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem, nad Izraelem, upokorzę wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuję ci też, że Pan zbuduje ci dom. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie ze wszystkimi tymi słowy i zgodnie z całym tym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie Boże, a czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało tego jeszcze było w oczach twoich, Boże, więc dałeś domowi twego sługi obietnicę na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Cóż wtedy ma ci jeszcze Dawid do powiedzenia za taką chwałę twego sługi? Wszak ty znasz swego sługę. Panie, przez wzgląd na swego sługę i według swego serca uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby objawić wszystkie wspaniałości. Panie, nie ma takiego jak ty i nie ma Boga oprócz ciebie według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy. Któryż inny naród na ziemi jest jak lud twój izraelski, na którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu. Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki i ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. Więc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o twoim słudze i o jego domu. Uczyń, jak powiedziałeś. Niechaj trwa i rośnie sława twoja na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, twego sługi, niech będzie utwierdzony przed tobą. Gdyż ty, Boże mój, objawiłeś twojemu słudze, że zbudujesz mu dom. Dlatego sługa twój zdobył się na odwagę, aby tak modlić się przed tobą. A teraz, Panie, ty sam jesteś Bogiem i obiecałeś to dobro słudze twemu. Racz tedy pobłogosławić dom sługi Twojego, aby był na wieki przed Tobą, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki. Kochani, kiedy tak na samym początku czytamy ten rozdział ze Starego Testamentu, ja to zwróciłem uwagę szczególnie na te pierwsze wersety, które tu są napisane. Jest powiedziane, że Dawid zamieszkał w domu, wybudował sobie piękny dom, obłożył go kafelkami czy jakimiś drewnianymi wykładzinami, no pięknie go wykończył, takie jakie miał wyobrażenie. I kiedy zamieszkał już w tym domu, no to się okazało, że uświadomił sobie Dawid, że skrzynia przymierza stoi dalej w namiocie. Że skrzynia przymierza stoi pod zasłonami. Tylko zasłony są. Ludzie pobudowali sobie domy, murowane, czy jest drewna, a skrzynia przymierza jest nadal w namiocie. Wiecie, to tak jakbyśmy zrobili, powiedzmy tak, my sobie domy wybudowali, każdy z nas ma swój własny dom, a kaplica to byłby namiot. Duży, ogromny namiot, który wszystkich pomieści, ale namiot. My w domach sobie mieszkamy, a kaplica, dom Boży jest, to jest namiot. Wiecie, no Dawid dobrze pomyślał. Pomyślał, popatrzył i mówi sobie tak, to nie może być, żeby skrzynia przymierza była pod namiotami. To nie może być. Przecież my, jako lud izraelski, jako naród Boży, czyż my nie jesteśmy w stanie zbudować domu dla Boga? Czy my nie jesteśmy w stanie nająć tylu pracowników, czy wyznaczyć tylu robotników, żeby zbudowali tutaj dom? No przecież nie ma żadnego problemu. Do tego wszystkiego mamy też plany, mamy wyobrażenie, jak ten dom ma wyglądać. Więc możemy to zrobić. No co nam stoi na przeszkodzie, żebyśmy zbudowali dom dla naszego Boga Wszechmogącego? Tym bardziej, że Dawid gromadził materiały na ten dom. Dawid był tym, który zgromadził większość materiałów. I teraz zobaczmy, Dawid przygotował się do tego, żeby budować dom dla Pana. I powiedział to w obecności też innych ludzi, dostojników, kapłanów, powiedział to w obecności proroków. I wtedy występuje prorok Natan i prorok Natan mówi tak. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi. Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń. Wszystko, co masz w swoim sercu, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Czyli do tego wszystkiego, że Dawid miał plan wybudowania domu Bożego, to jeszcze miał tak jakby słowo prorocze, prawda? No bo prorok powiedział do niego, Bóg jest z tobą. Jak prorok mówi, Bóg jest z tobą, buduj dom dla Pana, no to jak to nam brzmi? Jak słowo prorocze, jak słowo od Pana. Bóg mówi, buduj mi dom, buduj mi dom. I tak właśnie odebrał to Dawid. I zadowolony położył się spać. Jeszcze tej nocy, dosłownie tej nocy, przemawia Bóg do proroka Natana i w tym słowie proroczym Bóg wypowiada się tak. Idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, nie powiedz tam jakiemuś człowiekowi, o tamtemu człowiekowi powiedz, tylko to jest mój sługa, rzeczywiście to jest mój sługa. Idź i powiedz mojemu słudze. Tak mówi Pan. Nie ty zbudujesz mi dom. No wiecie co? Jakby coś takiego Dawid posłyszał po tym, jak wcześniej dostał słowo, że on ma budować dom dla Pana, no to wiecie, gdybyśmy my tak się znaleźli na miejscu Dawida, to byśmy sobie powiedzieli, zaraz, no to niby czym ja jestem gorszy od innych? Przecież ja tak stawiałem się za Panem, ja tak się starałem o naród izraelski, ja tyle poświęceń w swoim życiu oddałem ze swojego życia, tyle zdrowia straciłem, stając naprawdę wiernie za Panem, a Bóg mi mówi, ty nie zbudujesz, lepszy od ciebie przyjdzie i mi zbuduje dom, ja nie chcę, żebyś ty mi budował dom. No Dawid w zasadzie w tym momencie powinien no naprawdę na kolana paść i powiedzieć, Boże, zlituj się, no a czym ja zawiniłem przed Tobą, że ja nie mogę wybudować tego domu? A czym ja jestem gorszy od innych? Panie, dlaczego ja nie mogę tego zrobić? Ale zobaczmy, postawa Dawida jest zupełnie inna. Kiedy Bóg przez proroka Natana odpowiedział: słuchaj, Dawidzie, ty jesteś moim sługą, ale ty domu mi nie zbudujesz. Mojego domu, mojej świątyni ty nie wybudujesz. Wybuduje twój syn, który przyjdzie po tobie. Ty budować dla mnie domu nie będziesz. Zobaczmy, że kiedy posłyszał to Dawid, on się z tego powodu bardzo ucieszył. On siada przed Panem, no nie klęknął, nie padł na twarz, nie stał przed Panem, tylko jest powiedziane tak dziwnie, prawda? Przyszedł i usiadł przed Panem. Usiadł przed Panem i mówi: Panie, porozmawiajmy chwilę. Ale Dawid przychodzi do Boga z wielkim szacunkiem. Siada przed Panem i mówi: Panie, no wspaniałe jest to, co powiedziałeś. Twoje obietnice są cudowne, bo nie dość, że ja wiem coś o najbliższej przyszłości, to wiem wszystko o dalekiej przyszłości. Powiedziałeś, że będziesz mi błogosławił, że będziesz błogosławił moją rodzinę, będziesz błogosławił i mój syn wybuduje tobie dom. Powiedziałeś to wszystko, więc tak się stanie. Z mojej rodziny, z mojego domu wyjdzie ktoś, kto zbuduje świątynię dla Pana. Właśnie z mojej rodziny wyjdzie. No, ja się z tego powodu, Panie, bardzo cieszę. Naprawdę się bardzo cieszę, że Ty tak postanowiłeś. Kochani, postawa Dawida jest zgoła zupełnie inna niż postawa poprzednika Dawida, czyli Saula, prawda? To jest postawa diametralnie różna, jest zupełnie inna. Bo Bóg do Saula mówił: zrób to, on robił co innego. Nie rób tego, on to robił właśnie. On był człowiekiem, który gotów był nie wypełniać woli Bożej, dlatego, bo lud się buntował, bo coś tam się komuś nie podobało, to on gotów był się przystosować, on gotów był się ugiąć przed wszystkimi, tylko nie przed Bogiem. A Dawid, chociaż miał wielką chęć budowania świątyni dla Pana, chociaż to było jego marzeniem, jego pragnieniem, jego dążeniem, on naprawdę chciał bardzo wybudować świątynię. To kiedy Bóg mu powiedział: nie wybudujesz mi świątyni, to on się z tego powodu ucieszył. Boże, dzięki Ci, naprawdę dzięki Ci, że ja nie będę budował tej świątyni. I wcale to nie było fałszywe ze strony Dawida, a też nie było z drugiej strony w życiu Dawida sytuacji, w której on powiedział sobie tak: nie będę budował świątyni, no i bardzo dobrze. Niech się ktoś inny o to martwi. A co ja się będę martwił? To tyle roboty, to tyle trudu, to tyle zajęcia. Wszystko mam z głowy, ktoś inny to zrobi. To nie była postawa Dawida. Bo gdyby Bóg tylko powiedział: dobrze, Dawidzie, dobrze pomyślałeś, zrób to. Dawid od razu by przystąpił do działania, od razu by wykonywał to, co Bóg mu powiedział. On by wynajął pracowników odpowiednich. Chociażby przypomnijmy sobie, Salomon, jego syn, wybudował świątynię. Ale nie wiem ile procent, ale większość wszystkich materiałów budulca, i to dosłownie przygotowanego kamienia, obciosanego, drewna, odpowiednio już przygotowanego, składowanego, sezonowanego, wszystko przygotował Dawid. Dawid przygotował i w zasadzie wszystko było tak przygotowane, już w kamieniołomach wcześniej obkute, odpowiednio ukształtowane, że tylko te kamienie trzeba było przywieźć, postawić jeden na drugim. Nic więcej. To było wszystko po prostu gotowe. Jest powiedziane, że na miejscu, gdzie budowano świątynię, to nawet odgłosu młotka nie było słychać. Nawet gwoździ wbijanych nie było, bo wszystko wcześniej już było przygotowane i gotowe, przywiezione na miejsce, tylko składane. To tak jakbyście mieli, powiedzmy, przygotowane odpowiednio klocki Lego, prawda? Jakiś tam samochodzik czy jakaś budowla, od razu przygotowana, rysunek jest na opakowaniu i wyciągasz to opakowanie z klockami Lego i wiesz, że każdy klocek ma swoje miejsce i go tam w to miejsce wkładasz i to wszystko składasz i ma kształt, ma wygląd, jest tak jak na obrazku. Wszystko dokładnie tak dla Salomona zostało przygotowane. Dostał klocki Lego, dostał instrukcję, dostał obrazek, wszystko dostał, tylko składać. I to wszystko przygotował Dawid. Właśnie Dawid. Moglibyśmy powiedzieć, to co, Dawid był w końcu budowniczym tej świątyni, czy nie? No właściwie to był. Właściwie to był budowniczy, tylko nie złożył jej. On przygotował wszystko wcześniej, tylko jej nie złożył. Złożył Salomon. Kochani, a więc w rodzinie Dawida to wszystko pozostało. Dawid się częściowo tym zajmował, jego syn to dzieło całkowicie ukończył, ale co najważniejsze jest do podkreślenia, że wola Boża została wykonana. I to pod każdym względem. Bóg chciał świątynię, świątynia została wybudowana. Bóg chciał, żeby to nie Dawid wybudował tą świątynię, to Dawid jej nie wybudował. Bóg chciał, żeby Salomon ją wybudował, no to Salomon ją poskładał, wybudował ją. Kochani, wszystko według woli Bożej. Ale czy Bóg rozgniewał się na Dawida i powiedział, powiedziałem ci, że masz nie budować mi świątyni, a ty wszystkie materiały przygotowałeś? Jak mogłeś? Czy Bóg coś takiego do Dawida powiedział? Nie. A więc zobaczmy, kochani, że Bóg jest przygotowany do tego, że my będziemy postępować w bardzo charakterystyczny dla wierzących ludzi, dla ufających Bogu ludzi sposób. I tu w Nowym Testamencie czytaliśmy o pewnym sposobie działania chrześcijan, o pewnym sposobie postępowania wierzących ludzi. I czytaliśmy, kiedy apostoł Paweł mówi o Tymoteuszu. I mówi, Tymoteuszu, ty to jesteś taki człowiek, no ciekawy człowiek. I tak patrzyłem, jak płaczesz, tak przyglądałem się, że tak te łzy wylewasz, tak zdawałoby się, chłopi płacze, nie? To tak dziwnie, nie? Ale akurat Tymoteusz to był taki płaczliwy człowiek i no i dużo płakał. I tak Paweł mu się przyglądał, mówi, Tymoteuszu, nie masz się tak, trzeba się wziąć za robotę. Tymoteusz nie dlatego płakał, że był rozmazany człowiek, że był taki bez kręgosłupa człowiek. Tymoteusz płakał, bo sytuacja była taka, która wymagała wielkiego zaangażowania uczuć, wielkiego zaangażowania wewnętrznego człowieka w to, co Bóg chce uczynić. To, co Bóg chce robić. Zobaczmy, kochani, gdyby nie zaangażowanie Tymoteusza, to wiele prac w ogóle nie byłoby wykonanych. W ogóle by nie było zrobione, ale jego zaangażowanie spowodowało, że Bóg mógł używać, miał swojego męża, miał swojego człowieka, który był naprawdę wierny. Ale jest to podkreślone, dlaczego tak się dzieje. Babka jego, Loida, miała wiarę nieobłudną. Miała głęboką wiarę w Boga. Matka jego, Eunika, miała wielką wiarę w Boga, nieobłudną. Zobaczmy, że to się przesuwa w tej rodzinie i zaczyna dawać efekty. Zaczyna przynosić wyraźne Boże działanie, które przychodzi jako moc mające, jako coś, co ma wpływ na ludzi. Za nimi, za babką i za matką idzie syn. I ten syn, Tymoteusz, apostoł Paweł mówi, mam nadzieję, a w zasadzie nie tylko nadzieję, jestem tego pewien, że ta sama nieobłudna wiara mieszka, a nie mieszka. W zasadzie to jest inne słowo użyte. Żyje w tobie. Kochani, moglibyśmy powiedzieć, jak wiara może żyć? No wiara to jest coś takiego, że wierzę albo nie wierzę. No jak może żyć, nie? Czy to jest jakiś żyjący organizm, który gdzieś tam wewnątrz nas przebywa? Czy, no i dlaczego apostoł Paweł pisze, że żyje? I wiecie, do oryginału zaglądałem, tam jest rzeczywiście to powiedziane, żyje. Tam jest określone, użyte słowo zoe. Życie, normalnie życie. To jest coś, co ma swoją osobowość, coś, co tkwi i działa nie dlatego, że jest jakimś uczuciem, że jest jakimś przeżyciem, że jest jakimś stanem wewnętrznego człowieka czy psychiki. To jest jakby zoe, jak się mówi zoe, to mówi się o konkretnej osobie, mówi się o ciele, mówi się o osobowości, która w jakiś konkretny sposób postępuje. I to można określić dokładnie, jak ta osoba postępuje. I o wierze jest powiedziane, że ma życie. Żyje własnym życiem. Wiara żyje własnym życiem, ma własne życie. I teraz albo przyjmujesz tą osobowość do swojego wnętrza i ona w tobie żyje, i ona w tobie funkcjonuje, i ona w tobie nie wegetuje, tylko działa, ma wpływ na ciebie. Kochani, wiele jest żyjątek, które żyją w naszym organizmie. Wiedzieliście o tym? I one nam nie przeszkadzają, więc wręcz inaczej powiem, one są nam niezwykle potrzebne. Wiesz, ile żyjątek masz tu w ustach? Wiesz, ile żyjątek masz tam wewnątrz, w żołądku? Żyją! To są normalnie żyjące organizmy. I w wielu częściach twojego ciała, gdyby nie było tych żyjących organizmów, to byś zaczął chorować. Po prostu byłbyś chory, bo te organizmy ciebie bronią. To są organizmy, które z tobą współpracują, współdziałają, są w tobie. To są żyjątka, normalnie żyjątka. Nie żyjesz sam, jest was dużo w tym ciele, w którym ty przebywasz. Jest was dużo. Są i szkodliwe, które trzeba usunąć. Ale ja mówię o tych pozytywnych, o tych dobrych, o tych właściwych. Kochani, tak samo jest, dokładnie tak samo jest w życiu naszym duchowym. Potrzebujemy konkretne organizmy, które będą w nas, będą zamieszkiwać naszego ducha. I one będą miały wpływ na nasze życie. One będą miały swoją osobowość. One będą miały swoją istotę życia. Ale będą z tobą współdziałać. Będą ciebie konkretnie prowadzić. Pomogą ci. Po prostu są po to, żeby ci pomóc. I Bóg mówi przez apostoła Pawła, mówi tak: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie dał nam Bóg bowiem ducha paraliżującego strachu, lęku, obawy, rezygnacji i przygnębienia. Tak można przetłumaczyć to greckie słowo, które tam jest użyte. Nie dał nam Bóg ducha paraliżującego strachu, lęku, obawy, rezygnacji i przygnębienia. Bóg nie dał nam takiego ducha, którego osobowość powoduje, że mając wpływ na twoje życie, chce, żebyś ty był człowiekiem zniechęconym, zrezygnowanym, żebyś był człowiekiem pognębionym, żebyś miał paraliżujący strach, który nie pozwala ci na działanie. To jest osobowość, to jest konkretna duchowa istota, duchowa osoba, która jeśli wchodzi do twojego wnętrza, to czyni spustoszenie w twoim życiu duchowym. Powoduje, że chodzisz z opuszczoną twarzą, chodzisz z opuszczonymi rękami, z omdlałymi kolanami, nie możesz się wyzwolić z uczucia, w którym nie możesz funkcjonować. Normalnie nie możesz funkcjonować. Wszystko cię zniechęca. Nawet jeżeli są rzeczy, które dotychczas ciebie radowały, to teraz, kiedy one się dzieją, to reagujesz na nie tak albo całkiem obojętnie, albo z takim lekkim tylko uśmieszkiem. Po prostu nie umiesz się z nich cieszyć tak naprawdę głęboko. Kiedyś umiałeś, kiedy te rzeczy się działy, roześmiać się tak, że nawet wszyscy się oglądali, patrzyli, a ale się śmieje, o. A ty potrafiłeś się roześmiać, rozradować się, ucieszyć się. Teraz te rzeczy nie powodują takiej radości w tobie. To jest, kochani, zawsze istota, konkretna duchowa istota, która zaczyna w nas mieszkać i zaczyna mieć wpływ na nasze życie. Zaczyna mieć wpływ na nasze życie. Kochani, to, co apostoł Paweł mówi, co mu Bóg położył na serce, mówi, Bóg nam nie dał takiego ducha. Jeśli zamieszkała taka istota w tobie, to na pewno nie stało się to z woli Bożej i z Bożego posłannictwa, i z Bożego polecenia, i z Bożego zarządzenia. Stało się to w jakiś inny sposób, na pewno nie w Boży sposób. Albo ci ktoś inny podrzucił to jajo kukułcze, albo ktoś inny w jakiś sposób wpłynął na ciebie, żebyś przyjął takiego ducha, a nie innego. Bo to, co Bóg chce nam dać i to, co nam daje, to jest powiedziane, że Bóg daje nam ducha dynamiki, mocy, aktywności i miłości i przywodzenia do rozsądku. To dokładnie mówi oryginał. Przywodzenia do rozsądku, to jest użyte powściągliwości. Tam jest przywodzenie do rozsądku, znaczy taki duch, który przywodzi ciebie do rozsądku. Zaczynają się rzeczy dziać wokół ciebie i ktoś musi po prostu ci wytłumaczyć to, ktoś musi ci to wyklarować, żebyś ty zaczął po prostu myśleć, żebyś zaczął po prostu otwierał swój umysł, otwierał swoje serce i doszedł do wniosku, a no to ja wiem, o co tu wreszcie chodzi. Ja wiem, o co tu wreszcie chodzi. Ktoś musi ci to wytłumaczyć. A ten, który najlepiej tłumaczy, to jest Duch, Boży Duch. A ten Boży Duch przychodzi pod różnymi postaciami do naszego wnętrza. Potrzebujesz tych wiele Bożych żyjątek, które będą podtrzymywały twoje duchowe życie, które będą trzymały je na odpowiednim poziomie, które nie pozwolą, abyś został, no może zaatakowany, to możesz być przez inne żyjątka, ale nie pognębią ciebie, nie zwyciężą ciebie. Twój organizm właściwie zareaguje na ataki obcego wojska, na ataki wrogów. Twój organizm właściwie na to wszystko zareaguje. Zatrzyma, barierę postawi, przeciwstawi się i zwycięży. Słowo Boże mówi, że Bóg dał nam ducha dynamiki. Tam jest użyte słowo dynameos. Kiedy Bóg daje ducha dynamiki, mocy i aktywności, to wiecie, to jest coś, co powoduje, że człowiek po prostu działa. Człowiek nie może usiedzieć na miejscu, tylko po prostu działa. Nie chodzi o to, że jest niespokojny i nie może sobie miejsca znaleźć, bo to z kolei jest ten niepokój, który powoduje ten poprzednio omawiany duch, ale potrzeba aktywności. Człowiek, który potrzebuje aktywności dla Pana. Człowiek, który potrzebuje dla Pana coś zrobić. A ja bym tak coś dla Pana zrobił. Co ja bym mógł dla Pana zrobić? No co ja bym dla Pana zrobił? I zaczyna działać na własną rękę, zaczyna robić to, co chce, zaczyna wykonywać dzieła, niby to Boże, niby to dla Boga, a później się okazuje, że Bóg z tego wszystkiego jest mocno niezadowolony. Saul tak chciał dla Pana zrobić. Tyle zobaczył bydła. Było takiej jakości, wiecie, no pierwsza klasa. No takie bydło, no na pewno się Bogu spodoba ofiara z takiego bydła. No sobie nie, ja sobie nie chcę w ogóle. Po prostu dla Pana to złożymy na ofiarę. No 1000 takich krów pięknych złożymy na ofiarę dla Pana. No chłopaki, bierzcie, zaganiajcie te 1000 krów, zaczynamy zabijać, składamy Bogu na ofiarę. I kiedy wzniosła się miła woń dla Pana, Pan poczuł... Mówi, no skąd ta miła woń, jaka wspaniała woń, a to te krowy, które mieliście wybić. No może i dobrze, że nie wybiliście, bo rzeczywiście woń jest wspaniała. Jeśli człowiek zaczyna wykonywać Boże dzieła według swojego planu, zaczyna wykonywać wolę Bożą według swojego wyobrażenia, to nic dobrego z tego wyjść nie może. Nie może. Czy moglibyśmy powiedzieć w takim razie, że Dawid też sprzeciwił się woli Bożej i zaczynał robić coś, co się Bogu nie podoba? O nie, kochani. Dawid był bardzo daleki od tego, aby wykonywać Boże dzieła na swoje wyobrażenie. Dawid miał wcześniej objawione przez Pana, jak ten dom Boży ma wyglądać. On to dokładnie wiedział. On widział to. On miał nie tylko wyobrażenie, on miał obraz przed oczami przez Boga pokazany. On to dokładnie widział. Jest powiedziane, że Salomonowi przekazał później gotowe plany budowy domu Bożego. Gotowe plany przekazał mu. I kochani, Bóg powiedział, że dom mój powstawi Salomon. Ale Bóg nie powiedział, nie wolno ci, Dawidzie, nawet materiałów przygotować do tego domu. Nie. Dawid go nie budował. Ale chciał tak dla Pana czynić, tak dla Pana wykonywać Jego wolę, że zaczął w nim działać duch dynamiki, duch aktywności, duch mocy, duch dobrego wyobrażenia. Duch, który powodował, że Dawid chciał robić dla Pana, chciał wykonywać, chciał być naprawdę gotowy na 100%. Każdej chwili, jak tylko powie Pan, no wiesz co, Dawidzie, mówiłem, że twój syn postawi, ale jak już przygotowałeś wszystkie materiały, to stawiaj. Ja myślę, że Dawid miał takie nastawienie wewnętrzne, że jakby Pan mu powiedział, no dobra, jak już przygotowałeś, to stawiaj, to Dawid by powiedział, no liczyłem na to, że powiesz w pewnym momencie, jak te wszystkie materiały już są, że to wszystko ładnie zrobione, żebym składał. Ale Dawid do końca nie miał żadnej niechęci, nie miał żadnej pretensji do Boga, że Bóg do końca jego życia nie powiedział, Dawidzie, składaj. Cieszył się, że jego syn to zrobi. A więc miał pokorę w sercu swoim. Był uniżony przed Panem i był naprawdę gotowy wykonywać dzieło Boże. Wiecie, z czego wypływała taka postawa Dawida? Z tego, że on gotowy był na działanie Bożego Ducha Świętego w jego sercu. Podobna rzecz jest powiedziana, jeśli chodzi o Tymoteusza. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Kochani, my jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże, możemy pozostawać w swoim powołaniu przez Boga, w swoim namaszczeniu, w swoim uzdolnieniu, możemy pozostać całkowicie bezczynni. Jeżeli pozwolimy, ażeby do naszego organizmu dostały się bakterie, które nie są pochodzenia Bożego. Dostaną się żyjątka, które nie są pochodzenia niebiańskiego. One zaczynają w nas toczyć bój. Zaczynają nas drążyć, zaczynają mieć wpływ na nasze życie. Możesz być osobą powołaną, możesz być osobą wybraną, możesz być osobą, na którą włożą ręce, czy włożyli ręce i namaścili ciebie i jesteś naprawdę osobą przygotowaną do działania. Ale przez wiele, wiele lat możesz w ogóle nie działać i tak może upłynąć całe twoje życie i na końcu swojego życia możesz powiedzieć, a miałem tyle zrobić, miałem tyle planów, miałem takie dobre plany, miałem takie dobre chęci. Kiedyś chęci mi odeszły, później zdrowie mi odeszło, namaszczenie wprawdzie nie odeszło, ale cóż ja w tej chwili już mogę zrobić? Nie jestem w stanie cokolwiek zrobić. W zasadzie to już ja potrzebuję, żeby coś przy mnie zrobić. Nic już nie zrobię. Nadchodzi koniec życia, nic nie zrobię, a w zasadzie może i nie miałem nic zrobić. I człowiek zaczyna żałować przeszłości swojej, zaczyna żałować dni poprzednich, zaczyna zastanawiać się, jaki sens miało jego życie na tej ziemi. To jest sytuacja, w której człowiek wierzący poddaje się manipulacji ducha, który nie pochodzi od Boga. On działa wcale nie w taki potężny sposób, że zaczynasz widzieć, jak duch idzie, jak ciebie atakuje, jak ma szpony takie, jak jest czarny, jak ma widły, jak ma... To wcale nie tak działa. Kochani, to nie tak działa. Kiedy te malutkie organizmy wchodzą do ciebie, ty ich w ogóle nie widzisz. W ogóle ich nie widzisz. Tylko zaczynasz odczuwać efekty. Efekty działania tych malutkich żyjątek. Malutkich. Malutkich odrobinek, które możesz zobaczyć tylko pod mikroskopem duchowym. Nie możesz ich zobaczyć, a one działają. Wiesz, po czym to zauważasz? Zauważasz po tym, że inni cię zachęcają, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy tamto. Tam. Ja nie dam rady. Ja nie mam siły. A w zasadzie to nie bardzo mi się chce. Widzisz, że nie działasz, po prostu nie działasz. Nie daje się ciebie zachęcić. Nie ma możliwości. No módl się, bracie. Módl się. Wiecie, mi to całkowicie przypomina, kiedy Jezus Chrystus wziął paru uczniów ze sobą i poszedł się modlić. Odszedł od nich na rzut kamieniem, zaczął się modlić, bojować. Przychodzi do nich, a oni bojują. Bojują, aż szumi. Tacy gotowi do walki dla Pana. Gotowi. Tylko coś się stało, że nie robią tego. Zbudził ich Pan. Budzi: Piotrze, Janie, módlcie się, módl. A, co? A, tak, już. I już znów. I zaczynają się modlić. I zaczynają się modlić: Panie Boże, pobłogosław naszego mistrza, pobłogosław go. I on znów narzut kamieniem, a oni znów... Jeszcze raz Jezus Chrystus przyszedł i co się okazało? Tak samo spali. Później powiedział: a to już śpijcie, już i tak za późno. Już idą, to nie ma o co się modlić. Kochani, to nie była zwykła chęć pospania sobie przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa. To było konkretne działanie duchów. To było konkretne działanie i wpływ świata duchowego na nich. Człowiek zaczyna być zniechęcony. Tu jest powiedziane wyraźnie w tym słowie. Nam Bóg takiego ducha nie dał. Jak Duch Święty człowieka pobudza, to człowiek będzie wojował, to człowiek będzie walczył, to człowiek będzie się wstawiał. To jest sprawa ducha. Coś jest z duchem. Jakiś wpływ ma na naszego wewnętrznego człowieka, ma ktoś, kto nie powinien mieć. Zaczyna mieć wpływ na naszego wewnętrznego człowieka. Zaczynasz mieć paraliżujący strach, lęk, obawę, przygnębienie. Nie możesz po prostu działać. Jesteś osobą zrezygnowaną. Ja już nic nie wiem. Ja już nic nie potrafię. Ja naprawdę nie wiem, co już mam zrobić. Czy myślicie, że Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, a kiedy zobaczył to wszystko, co się dookoła działo, to powiedział: ja jestem zrezygnowany, ja naprawdę już nie wiem, co mam robić. Słyszeliście kiedyś, żeby Jezus Chrystus coś takiego mówił? Nie. Jezus Chrystus nie był zrezygnowany. To ja już nie wiem, czy w końcu iść na ten krzyż, czy nie, bo to wszyscy ci ludzie to tacy są jacyś. Naprawdę nie wiem. Albo wyobraźcie sobie Mojżesza, prowadzi naród izraelski przez pustynię, idą parę dni, przeszli kawał drogi i w końcu Mojżesz się ogląda do Izraelitów: ej, Izraelici, zatrzymajcie się, posłuchajcie, mam coś do powiedzenia. A w ogóle tak, to czy ktoś wie w ogóle, dokąd my idziemy? Ludzie wzruszyli ramionami: no myśmy myśleli, że ty wiesz, dokąd idziemy. A nie, ja to nie wiem. Nie wiem, dokąd idziemy. A czy my czasem do ziemi obiecane? A prawda, do ziemi obiecane. No to dobrze, idźmy dalej. No i idą, po paru dniach znowu ta sama sytuacja. Wyobrażacie sobie takiego przywódcę, który prowadzi naród izraelski do ziemi obiecanej, z Egiptu ich wyprowadził, a w zasadzie zastanawia się: a skąd to myśmy wyszli? A, z Egiptu. No, tak. To był człowiek, który był napełniony Duchem Bożym Świętym i który cały czas, czas tą świeżość Ducha Świętego w swoim życiu miał. Cały czas. To było dokładnie to, co jest powiedziane do Tymoteusza. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej. Abyś rozniecił na nowo. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że w twoim życiu ma powstać temperatura. Temperatura ma powstać. Teraz to tak dziwnie mówić o temperaturze, jak jest tak gorąco, nie? Ale mówimy o duchowym życiu. Mówimy o duchowym naszym istnieniu. Otóż, kochani, Słowo Boże nam mówi o tej duchowej temperaturze, abyśmy byli rozpaleni, abyśmy byli naprawdę płonący dla Pana. Wiecie, co to oznacza? A zobaczcie, jak jakaś choroba dostaje się do organizmu człowieka, to w jaki sposób organizm reaguje? Dostaje temperatury, prawda? I coś mu to pomaga? No, zwalcza zarazki. Temperaturą po nich. I zaczynają wychodzić z organizmu. Jeśli jest mocny organizm, naprawdę mocny, dobrą temperaturę ma, odpowiedni ten stan tej temperatury, to i wyniszczy te wszystkie zarazki i człowiek zaczyna znów być zdrowy tak jak trzeba. Wiecie, jak organizm jest mocny i silny, to na ziemi były najprzeróżniejsze epidemie. Tysiącami, milionami ludzie wymierali. Ale mocne jednostki pozostały przy życiu. Bo gdyby nawet mocne jednostki wymierały, to do dzisiaj by nie było już ludności na ziemi. Nie byłoby, nas by już nie było. Wszyscy by wymarli. A kto pozostał przy życiu? Najmocniejsze jednostki. Odpowiednio temperaturą po zarazka i przetrwały te jednostki. I w duchowym życiu jest bardzo podobnie. Potrzebujemy być rozpaleni na nowo. Kiedy zaczynamy być rozpaleni na nowo darem łaski Bożej, to działamy właściwie na zarazki duchowe, które przychodzą, aby niszczyć duchowe nasze życie. Są malutkie, są niezauważalne, ale wpływ na nasze życie mają bardzo wyraźny. Człowiek zaczyna być przede wszystkim mniej gorący. Zaczyna mniej pragnąć społeczności z Bogiem. Zaczyna nie mieć czasu na czytanie Słowa Bożego, na modlitwę. Człowiek zaczyna być przeciwko Bogu. Zaczyna się od Niego tak daleko oddalać, że w końcu nie czuje już żadnego Jego wpływu na swoje życie. W ogóle nie widzi wpływu. A nawet z przeszłości, jeśli coś wspomina, to zaczyna to komentować. A może to był przypadek taki? A może to po prostu od tak się stało? Może od tak, może i tak. Kochani, to co Bóg do nas dzisiaj mówi, to abyśmy popatrzyli na przykład Dawida i Salomona, abyśmy popatrzyli na przykład Tymoteusza i apostoła Pawła i zobaczyli, że najważniejsze w naszym życiu jest to, aby pozostać w tej linii kontaktu z Bogiem. Aby pozostać w ciągłym odświeżaniu darów duchowych, które Pan do naszego życia włożył. Czy myślisz, że jesteś osobą nieobdarowaną, nic nie mającą, nic nie posiadającą, nic nie mogącą? Czy myślisz, że jesteś osobą pozostawioną przez Boga, bo zapomniał o tobie? Nie, nie. Ty jesteś osobą obdarowaną, mającą dary Ducha Świętego, mającą moc Ducha Świętego. Możesz tej mocy Ducha Świętego jeszcze więcej wziąć. Możesz swoje dary duchowe odświeżyć i możesz zacząć działać według woli Bożej. Dawid nie założył rąk, bo mu Bóg nie pozwolił budować świątyni. Dawid nie założył rąk i powiedział, jak to mój syn, no to co mnie to obchodzi? To ja swoje ręce umywam od tego. Niech on robi. Młodszy jest, niech działa. Dawid działał. On był naprawdę aktywny dla Pana. Wiecie, dla mnie to dowodem na to, że Dawid dobrze zrozumiał swoje posłannictwo i że Bóg naprawdę, kiedy przemówił, to dla niego to były święte słowa, Boże słowa, jest to, co jest powiedziane w pierwszych wersetach 18 rozdziału następnego. Co Dawid zaczął wtedy robić? I Dawid poszedł do swojego domu, smutny, usiadł przed oknem i rozmarzył się. Nie, Wiecie, co jest powiedziane? Potem Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich i odebrał z rąk Filistyńczyków Gad i jego wioski okoliczne. Pobił też Moabitów i Moabici zostali poddanymi Dawida, składającymi haracz. Następnie Dawid pobił Hadadezera, króla Sobby Chomackiej, gdy ten wyprawił się, ażeby rozciągnąć swoją władzę nad rzeką Eufra. Dawid zdobył na nim 1000 wozów wojennych, 7000 jeźdźców, 20000 pieszych. Wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie 100 koni. Gdy zaś nadciągnęli Aramejczycy z Damaszku na pomoc Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił Aramejczyków 22000 wojowników. Kochani, zobaczmy, jak zaczął działać. Jak tylko posłyszał, że dom Boży będzie budował jego syn, to w niego jakby wstąpił duch. I naprawdę tak było. Wstąpił w niego duch. Bo on się zgodził na wolę Bożą. On się zgodził na Słowo Boże. On się zgodził na to, co powiedział sam Pan Wszechmogący. My, kochani, powinniśmy być tak właśnie przygotowani na to, co mówi do nas Bóg. Mało mieliście słowa od Boga, co Bóg do was mówi? Słyszałeś może? Może pamiętasz? A może gdzieś kasetę odłożyłeś, gdzie było nagrane, co Bóg do ciebie mówi? A, prawda, już magnetofonów nie ma gdzie odtworzyć. Poproś kogoś, żebyś ci to na płytę DVD czy CD przegrał. I posłuchaj sobie jeszcze raz. Może ktoś jeszcze ma taki magnetofon i może ci to zrobić. No bo możesz tłumaczyć, że już magnetofonów kasetowych nie ma. No i nie masz jak odtworzyć. Zrób to, odśwież to, postaraj się. Postaraj się, pokaż Bogu, że ci na tym zależy. Niech ktoś ci pomoże, ktoś, kto się na tym zna, ktoś, kto potrafi to zrobić, niech ci to pomoże zrobić. Zrobi ci to. I będziesz słuchał i odświeżysz. I posłyszysz, co Pan do ciebie mówi. Bóg mówi do ciebie. Dawid usiadł przed Panem i zaczął z Bogiem rozmawiać. Panie, powiedziałeś do mnie. Powiedziałeś, że będziesz mi błogosławił. Słyszałeś kiedyś, żeby Bóg do ciebie mówił, że będzie ci błogosławił? Kto słyszał? Kto słyszał? Ja też słyszałem. Wiecie, co to oznacza? Że Bóg ci będzie błogosławił. Dokładnie to oznacza. To dokładnie to oznacza. Widzieliście, jak Dawid zareagował na te słowa? O, Panie Boże! Powiedziałeś, że mi będziesz błogosławił. A jak Bóg mówi, że mi będzie błogosławił, to będzie błogosławił. Będzie ci błogosławił Bóg. Wierzysz w to? On ci będzie błogosławił, bo tak powiedział, że ci będzie błogosławił. A jak Bóg mówi, to Jego słowa zawsze się wypełniają. Odśwież to. Odśwież, odgrzeb. A zobaczysz, że wszystko już jest przygotowane. Czasem możesz zakopać ziemniaki w ognisku. A ono przestanie się już palić. Trochę żaru tylko zostanie. A później patrzysz, tylko popiół. No i co? Już wszystko przepadło. Rozgrzebujesz, a ziemniaki gotowe do jedzenia. Wydawałoby się, sam popiół został. A one są gotowe do jedzenia, w smaku dobre. Tak może być może w naszym życiu. Coś, co wygląda już na popiół. Coś, co już jakby... Nic, tu już nic nie ma, tu już nic wartościowego nie może być, sam popiół. Rozgrzeb to, rozgrzeb i zobacz, tam jest drogocenne słowo umieszczone, tam już są gotowe owoce do spożywania, gotowe. I Bóg ci to przygotował w twoim życiu, dlatego zacznij działać dla Pana. Naprawdę tak jak Dawid, zacznij brać z niego przykład. Zacznij brać przykład z Tymoteusza, który jest zachęcany przez apostoła Pawła. Odśwież. Odśwież na nowo dar łaski, który został w tobie umieszczony. Od Boga jest ten dar. Dlatego odśwież słowo, które Pan do ciebie powiedział. I zacznij zgodnie z tym słowem działać. I zacznij się modlić. Nie zaniedbuj tego daru łaski. Zacznij wołać do Pana. A Pan zacznie ciebie naprawdę używać. Myślisz, że On ciebie nie potrzebuje? Że nic może nie czynisz w swoim życiu, to nie potrzebuje ciebie? A Panie, Ty mnie pewnie nie potrzebujesz. Dawid też mógł powiedzieć, o Panie, jak już mój syn to ma robić, to Ty widocznie mnie już nie potrzebujesz. Postawa Dawida była zupełnie inna. Zupełnie inna. Zobaczmy, jak on dopiero zaczął działać, jak posłyszał, że jego syn to już wybuduje. Więc nie rozwleka się to gdzieś tam w przyszłości, nie wiadomo kto kiedyś wybuduje świątynię. Nie, mój syn, to mój syn z mojego łona wyjdzie i on wybuduje tą świątynię. Jak to wspaniale usłyszeć, mój syn wybuduje świątynię dla Pana. No to ja się biorę za robotę, bo on będzie budował. On jeszcze nie ma doświadczenia, więc ja mu przygotuję wszystko. Niech stawia tą świątynię. Już na moich oczach to będzie stało. Jeszcze ja zobaczę może tą świątynię. No nic, nie zobaczył, ale było blisko. Było blisko. Widział ją tylko w wizjach Bożych. Kochani, my mamy być ludźmi, którzy są nastawieni na Boże Słowo. Bóg powiedział, będzie tak, żebyśmy naprawdę my byli nastawieni i mówili, tak Panie, bo Ty tak powiedziałeś. Tak będzie i chwała Tobie za to. I niech Bóg Was błogosławi, niech Was prowadzi.